Pan prawdziwie zmartwychwstał, kochani. Miło was widzieć. Dawno was nie widziałem, a jeszcze dawniej nie byłem tu w tym miejscu, ale wydaje mi się, że dzisiaj każdy z was chętnie by tu stanął i podzielił się tą wspaniałą radością, jaką jest zmartwychwstanie naszego Pana. Nie chciałbym długo mówić, ale chciałbym się pewnymi rzeczami z wami podzielić na temat zmartwychwstania Pana. Kiedy czytamy doniesienia z Ewangelii, kiedy niewiasty idą do grobu, zastają pusty grób. Kiedy wczujemy się w tą sytuację, to widzimy, jak one bardzo to przeżywają, co się stało, bo troszkę wcześniej przeżyły śmierć Pana Jezusa, co było dla nich na pewno strasznym wydarzeniem. I nikt z nich, ani tych niewiast, ani uczniów nie pamiętał o tym, że Pan Jezus mówił, że zmartwychwstanie. Po prostu te wydarzenia, które się zadziały, sprawiły, że one nie pamiętały o tym, że On zmartwychwstanie. Kiedy przyszły do tego pustego grobu, było to dla niej strasznie smutne. Gdzie jest ciało naszego Pana? Chciałyśmy je namaścić, tak? Jego tam nie było. My dzisiaj, kiedy o tym czytamy, czujemy to, wiemy, co się stało z Panem Jezusem. On zmartwychwstał. On żyje, On króluje. Dopełniło się, wykonało się to wszystko na krzyżu. I On już jest zwycięzcą. On zasiada na tronie, a my możemy być z Nim zwycięzcami. To jest niezwykłe. Pan Bóg dał nam wolną wolę wyboru. Zrobił już wszystko, żeby nas zbawić. I kiedy myślę sobie o tych świętach, jakie one są wspaniałe i radosne, to ponieważ już przeżyłem trochę na tym świecie, to zaobserwowałem, że wszystko idzie jak gdyby w drugą stronę. Te święta coraz bardziej są świeckie. Coraz mniej jest akcentu takiego Bożego w tym wszystkim. I to z roku na rok coraz bardziej jest widoczne. Nawet jak ludzie idą do kościołów swoich, to i tak jest to jak gdyby jakimś tam obowiązkiem, że trzeba do tego kościoła pójść, bo chodzili wszyscy i moi rodzice chodzili, no to ja też pójdę. Ale wszystko potem się opiera na stole, na jedzeniu, na tym, co tam przy tym stole, rozmawianiu i tak dalej. Gdzieś zanika ten, który jest najważniejszy. Święta powinny być takimi świętami, gdzie przeżywamy jak gdyby na nowo to, co się wydarzyło, jak Pan Jezus umarł, jak przeżywał wszystko wcześniej, jak pokazał nam drogę, którą mamy iść. Umarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał. Powinniśmy się tym dzielić, powinniśmy czytać Ewangelię, żeby to w nas przykrywało rzeczy, które wtyka nam, nawet jak nie chcemy, ten świat. Bo niestety chcemy czy nie chcemy, słyszymy, widzimy i to gdzieś tam odbija się w naszym umyśle, w naszym sercu. Natomiast jeśli nie będziemy pielęgnować Słowa Bożego, jeżeli nie będziemy się Nim posilać, to ten świat wyprze to wszystko i rzeczywiście to będzie takie połowiczne. I tak się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje. Tak, chciałbym, żebyśmy się cofnęli przez moment aż do Ogrodu Eden. Jeśli zajrzymy do pierwszej księgi Mojżeszowej z pierwszego rozdziału, trzeci rozdział. Przeczytamy sobie czwarty i piąty werset z trzeciego rozdziału. Tam czytamy: Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy Adam i Ewa byli w raju. Pan Bóg, wiemy, powiedział, wszystko możecie jeść oprócz owocu z tego drzewa. Ale oni postąpili tak, jak postąpili. I tu zaczyna się upadek człowieka. I tu zaczyna się coś bardzo ważnego, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Otóż jesteśmy ludźmi wierzącymi. Wiemy, że Bóg jest duchem, a więc wierzymy w świat duchowy. Tak jak jest fizyczny świat, tak jest też duchowy świat. I ten duchowy świat widzi tą sytuację, która się dzieje w ogrodzie Eden, kiedy jeden ze zbuntowanych aniołów buntuje tych ludzi. Przejdźmy do księgi Hioba, Tam też jest ciekawy fragment, na który chciałbym zwrócić uwagę. To też będzie pierwszy rozdział z Księgi Hioba. Od 6 do 12 przeczytamy sobie. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju? Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł. Aniołowie Boży spotkali się z Panem Bogiem na spotkaniu. Zobaczcie, szatan podniósł po raz kolejny tą kwestię, że człowiek będzie służył Bogu tylko za coś, nie bezinteresownie. I moi drodzy, powstała kwestia sporna. Czy szatan przypadkiem nie ma racji? Świat duchowy to widział. Dlatego Bóg w swojej wielkiej mądrości i miłości dał człowiekowi czas na to, żeby mógł się zarządzać sam, bez niego. Kiedy Pan Jezus jest na ziemi i jest kuszony, co czytamy w Ewangeliach? Że oferuje mu diabeł wszystkie królestwa świata, jeśli mu odda pokłon. To znowuż podkreśla, że kto jest władcą tego świata? Diabeł. W liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian 4:4 czytamy, wręcz, oczywiście z małej literki, Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. Zobaczcie, wszystko wskazuje na to, że księciem tego świata jest diabeł. A więc to, co się dzieje dzisiaj na świecie i to, co mamy za wschodnią Ukrainą, to nie jest Boża wola. Musimy sobie zdawać z tych rzeczy sprawę po to, żeby umieć się do tego odnieść. Ileż ludzi dzisiaj jest, mówi, gdzie jest Bóg, dlaczego tak się dzieje, Boga w ogóle nie ma i tak dalej, i tak dalej. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że Bóg jest, ale dał człowiekowi wolną wolę wyboru, żeby się przekonał, czy potrafi się rządzić bez Boga. Zobaczcie, krótko jeszcze w tej kwestii. Po pierwszej wojnie powstała Liga Narodów. Miała za zadanie, aby był pokój na świecie. W niedługim czasie wybuchła II wojna światowa. Liga nie zdała egzaminu. Po II wojnie światowej powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale przed główną siedzibą ONZ-u w Nowym Jorku jest napis wykuty, który jest zaczerpnięty z Księgi Izajasza o przekuciu lemieszy, znaczy mieczy na lemiesze, włóczni na sierpy. Czy mamy pokój? Nie mamy, więc nie dziwmy się temu, że tak się dzieje. Natomiast jako dzieci Boże, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, Pan Bóg dał nam prawo stać się dziećmi Bożymi, jeśli przyjmujemy Chrystusa, a więc jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy wnosić Królestwo Boże do tego świata, a nie na odwrót. Nie poddawać się temu, co świat nam oferuje, ale na odwrót. Wnosić Królestwo Boże do tego świata. Pan Jezus już uczynił wszystko. On otworzył nam drogę. On teraz zasiada po prawicy Ojca i patrzy na to wszystko z góry. Jak my będziemy rozporządzać tym czasem, jak będziemy się zachowywali. I to jest coś, co powinniśmy w tych trudnych czasach właśnie pamiętać, żeby to nam dziś nie umknęło. Dlaczego tak to wszystko się dzieje? I podsumowując ten temat o świecie, diabeł poprzez te wszystkie rzeczy, jako książę tego świata, rozmydla Ewangelię. Po prostu wszystko inaczej wygląda, wszystko inaczej brzmi, jest takie rozwodnione. I gdzieś my to łykamy, przepraszam za wyrażenie, ale gdzieś to łapiemy. Ono jest w nas. Chociażby jeden z przykładów podam, niemoralność na świecie. No dzisiaj patrzy się na to normalnie. Ludzie patrzą, że to jest normalny związek mężczyzny z mężczyzną, kobiety z kobietą, że to jest normalność. To nie jest normalność, ale my się do tego przyzwyczajamy. I do wielu innych rzeczy też się przyzwyczajamy, ponieważ one jak gdyby na zasadzie przykręcania śrubki. Nie od razu na siłę, tylko po troszeczkę i my jakoś to akceptujemy. Jeśli nie będziemy zatopieni w Słowie Bożym, jeśli nie będziemy czytać ze zrozumieniem, z modlitwą, to tak się będzie działo. My nie będziemy mieli tego korzenia i w momencie, kiedy przychodzą trudne rzeczy, wolimy się wycofać, wolimy schować głowę w piasek, zamiast stać i zwiastować zmartwychwstałego Pana. Paweł, kiedy żył na świecie, o czym możemy przeczytać, święty Paweł mówi, nie wiem, co mam wybrać, czy żyć z Panem, co byłoby o wiele lepsze, czy być z wami. Zobaczcie, czy mamy takie podejście do życia tu na tym świecie, że chcielibyśmy żyć już z Panem, mieć to wszystko za sobą, a może jednak czujemy, że powinniśmy tu zostać po to, żeby pomóc innym, żeby siebie nawzajem wspierać, żeby się zachęcać, żeby głosić tym, którzy jeszcze nie wiedzą. Słuchajcie, to jest sprawa życia i śmierci. To nie jest drobiazg. To nie jest takie sobie od. Po prostu w chwili, kiedy człowiek umrze bez Jezusa, nie ma dla niego ratunku. Żadna modlitwa już tego nie odwróci. Czasami się ludziom wydaje, że jak będziemy się o umarłego modlić, to coś się odmieni. Nic się nie odmieni. Każdy człowiek zapłaci, odpowie za swoje życie przed Panem. To, jak żył i to, co robił. Czy jest jeszcze czas na to, żeby marnować ten czas i jeszcze na coś się rozglądać, jeszcze za czymś tęsknić, jeszcze coś osiągnąć w tym świecie? Tego czasu już nie ma. I obyśmy go nie przegapili. Pan Jezus ze swojej strony wszystko zrobił. Słuchajcie, jest niezwykle przyjemnie czytać Ewangelię, myśląc o tym, wyobrażając sobie, jak Pan Jezus chodził po ziemi. Spójrzcie na taki przykład wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Na osiołku. Myślę, że było duże zamieszanie, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku, bo były z nim tłumy ludzi, tak jak czytamy. I myślę, że dotarło to do władz Jerozolimy, do okupantów, którzy na pewno musieli sprawdzić, co się tam dzieje, zwłaszcza, że wielu pielgrzymów było w tym czasie w Jerozolimie, więc tłumy były duże. I myślę, że wysłali tam czy jednego wojskowego na koniu, czy oddział wojska na koniu, żeby sprawdzili, co się dzieje w tej bramie, bo tam są jakieś zamieszania. I kiedy ci rycerze w pięknej zbroi, na pięknych koniach, przyjechali do tej bramy i zobaczyli wjeżdżającego człowieka na osiołku i tłumy wieśniaków, które coś tam krzyczą, czy oni byli zagrożeniem dla tych żołnierzy? Nie. Czasami możemy sobie myśleć, a dlaczego Pan Jezus wjechał na osiołku, a nie mógł na koniu wjechać ze świtą żołnierzy i w ogóle całego dworu? Jakie to byłoby wspaniałe? Nie, bo Pan Jezus wnosi nowe królestwo, Boże królestwo, królestwo pokoju, nie wojny, nie przemocy, nie siły. Zobaczcie, nie szata zdobi człowieka. Nie ten piękny samochód dzisiaj, który mam i piękny dom jest ważny, ale to, co mam w sercu. Bo Pan Bóg widzi, co mam w sercu. I nie to jest ważne, co jest na zewnątrz. Pan Jezus tutaj pokazał pełną skromność, pełną uległość, bo wiedział, co przywozić ze sobą. Boży pokój, Boże Królestwo. I On nie chciał walczyć mieczem, tak jak niektórzy Żydzi sobie wyobrażali. Obwołają Go królem, dadzą Mu miecz do ręki i On ich wyzwoli. On nie takie królestwo przyprowadził ze sobą. Królestwo pokoju, Boże Królestwo. I to są fajne takie fragmenty, jak się nad nimi zastanawiamy, jaki był właśnie Pan Jezus i czego nas uczył poprzez i swoją postawę, i to, co mówił, i to, co pokazywał. To wszystko nam coś obrazuje. Inny bardzo ciekawy przykład, nad którym warto się zastanowić, to jest samo ukrzyżowanie. Chodzi mi tu o tego setnika, który był wśród żołnierzy, który przybijał gwoździe do Pana Jezusa. Zobaczmy ten jeden chociaż werset z Ewangelii Łukasza. To będzie 23. 23. Taki werset jest, czytamy tak, 47. Wtedy setnik ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając, zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. Ten setnik powiedział to o Jezusie. Zobaczcie, setnik to jest taki dowódca wojskowy, który ma 100 żołnierzy pod sobą. To nie jest pierwszy lepszy z brzegu żołnierz, to jest ktoś, kto już w niejednej bitwie brał udział, niejedno widział, myślę, że wielu ludzi zabił, to był twardy człowiek. I kiedy on przybijał gwoździe Panu Jezusowi, on wcześniej, myślę, że ukrzyżował wielu złoczyńców. To nie była jego pierwsza egzekucja. Co on sobie mógł pomyśleć? Przecież ci złoczyńcy, których krzyżował, oni kopali, gryźli, pluli na nich, wyzwiska rzucali do tych ludzi. A Jezus leżał spokojnie. Pozwolił się przybić. Mało tego, powiedział: wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. On się nie spotkał nigdy z takim człowiekiem. Myślę, że to zrobiło na nim niezwykłe wrażenie. Nie wiemy, co się z nim dalej stało i nie to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jednak taki twardy człowiek, taki żołnierz, wzruszył się tym, tą postawą, jaką Jezus miał. Czy my mamy taką postawę, nie wiem, kiedy, nie wiem, stukniemy się z kimś niechcący ramieniem, czy ktoś nam coś złego powie, czy ktoś nas odepchnie, czy w nas jest miłość do tego człowieka? Zobaczcie, całe życie musimy się uczyć. Jesteśmy grzeszni. Ale wiedzmy o tym, że dzisiaj Bóg patrzy na nas przez Jezusa. Przez Jego krew, Jego śmierć, złamane ciało, patrzy na nas przez Niego. Jeśli Jego nie ma w naszym życiu, to jak nas postrzega Bóg? Nie postrzega nas, jesteśmy martwi. Nawet jeśli żyjemy, to jesteśmy martwi. Tylko przez Jezusa. A Pan Jezus zmartwychwstał, uczynił wszystko dla nas i dzisiaj mamy taki radosny dzień. Powiedział takie słowa, które mamy zapisane w Ewangelii: ja jestem droga, prawda i życie. Też się nad tym nieraz zastanawiam, jak to jest w moim życiu? Czy Jezus jest we wszystkim moją drogą, prawdą, na której się opieram, moim życiem? Czy moje życie w pełni należy do Niego, czy nie do końca? Czy po prostu znamy ten werset i znowuż tu jak gdyby powiem to, co powiedziałem na początku o tej rozwodnionej Ewangelii. Jest werset, tak, Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Ale czy prawdziwie idę tą drogą, czyli Jezus jest wszystkim dla mnie? Czy Jego prawda jest moją prawdą? Czy moje życie naprawdę jest w Jego rękach całkowicie? Czy trzymam w garści wszystkie sznurki i próbuję pociągać po swojemu, żeby było tak, jak ja chcę? Zobaczcie, to trzeba się nad tym zastanowić. Zobaczyć, co jest w moim sercu. Ponieważ tak jak znowuż się powtórzę, ale to są ważne rzeczy, ten świat nas dotyka, nawet jeśli tego nie chcemy. On robi na nas różne spustoszenia, których powiemy nie, my tego nie chcemy, ale one wchodzą, bo to słyszymy, bo to widzimy i to na nas działa. I jeśli Ewangelia nie będzie nad tym, nie będzie mocniejsza, to przygniecie. Jest mnóstwo upadków, mnóstwo potknięć, mnóstwo troski, zmartwień. W wielu przypadkach no, to są konsekwencje naszych postępowań, naszego zachowania, naszego życia. Jeśli nie ma chociaż przez moment naszego Pana w nas, ponieważ my na Niego się zamykamy, bo kiedy Go zaprosiliśmy, On jest w nas, Duch Święty w nas jest i chce działać, ale czasami my Go zaduszamy, tak? Bo zagłuszymy, bo my mamy coś więcej do powiedzenia. To są rzeczy, które musimy badać każdego dnia. W innym miejscu czytamy, to też jest dzisiaj takie ważne, na świecie ucisk mieć będziecie. Pan Jezus to powiedział. Musimy o tym pamiętać, zdawać sobie sprawę, że w momencie, kiedy się nawróciliśmy, cieszymy się, że Pan Jezus żyje i króluje i w ogóle nas kocha, jest wszystko fajnie, to na świecie ucisk mieć będziemy. Czym bardziej będę wyznawał mojego Pana i kierował się Nim w życiu, tym większe prześladowania przychodzą. Bo ludzie, nawet jak mówią, że są wierzący, to niechętnie mówią o Jezusie. A teraz jest taki czas, że tylko tym powinniśmy żyć. Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje, Jezus ma wszystko w swoich rękach. Nikt i nic nie jest w stanie tego wydrzeć z Jego ręki. Zobaczcie, jaki pewnik. To nie jest coś, co, a może, albo a gdyby coś tam. Nie, to jest pewnik. Nawet nie ma nad czym się zastanawiać. To tylko mieć wdzięczne serca i iść do przodu. I trzymać się Bożego Słowa, żeby ono w nas rosło, żeby miało tą siłę przebicia ponad inne rzeczy. Jacek na samym początku, jak zaczynał nabożeństwo, przeczytał fragment z Ewangelii Mateusza I to jest najbardziej takie spektakularne doniesienie właśnie, bo o trzęsieniu ziemi, o tym odsuniętym kamieniu, o zatrwożeniu się żołnierzy, którzy się wystraszyli. Popatrzcie tam, kiedy czytamy ten rozdział do końca Mateusza, znowuż widzimy, jak diabeł chce rozmydlić fakty. Że żołnierze przyszli i poskarżyli się, jaka była sytuacja, oni dali im dużo pieniędzy i powiedzieli, słuchajcie, powiedzcie, żeście spali, a uczniowie wykradli ciało. Zobaczcie, już jest pewne przekłamanie. Od samego początku diabeł próbuje wszystko zrobić, żeby Ewangelia była rozmyta, żeby nie robiła takiego wrażenia, jak powinna na nas zrobić. Ale tak nie jest. Mamy Słowo Boże. Pan Bóg zadbał o to, żebyśmy mieli skąd czerpać tą wiedzę. Jeszcze dalej w tym rozdziale czytamy bardzo ważne słowa, które są nam dzisiaj pomocne, kiedy, nie wiem, może dzisiaj czujesz się właśnie słabo, jakieś problemy, kłopoty, które cię doskwierają. Popatrzcie, co tutaj czytamy, 18 i 20 werset. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszelka, nie jakaś wybiórcza, może to, może tamto. Wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest z nami. Jakie zadanie jest dla nas? Głosić Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrą nowinę, nadzieję w Bogu. Głosić, czynić uczniów, utrwalać ich w tej wiedzy. Popatrzcie, to nie są wersety wybrane dla, nie wiem, misjonarzy, księży, osób, pastorów i tak dalej. To jest dla każdego, kto idzie za Jezusem, kto przyjął Jezusa jako Zbawiciela. I nie musisz jechać, jak to się kiedyś mówiło, do Afryki na misję. Masz misję wokół siebie. Masz tylu ludzi niezbawionych wokół siebie. Może nawet i z rodziny. Ale pamiętaj, że głosząc Chrystusa, masz go głosić w miłości, a nie bić go Biblią po głowie. Jak się nie nawrócisz, to zginiesz, bo zginie, jeśli się nie nawróci. Ale mamy okazywać miłość. Myślę, że z tym jest największy problem. Z okazaniem miłości, bo jesteśmy jakoś uczuleni na to wszystko, rozdrażnienie przychodzi, jakiś tam bunt, że ktoś nie chce tak wierzyć, jak ja wierzę. Słuchajcie, miłość musi być ponad wszystkim. Zanim cokolwiek zrobisz, wycisz swoje serce, tak jak mówi Biblia. Wycisz swoje serce i wtedy powiedz to, co ci Duch Święty mówi. Jeśli będziesz mówił w złości, w jakiejś niechęci, to nie zadziała, bo Bóg jest miłością. I to jest ważne. Tego musimy się uczyć. Miłość góruje nad wszystkim. Wszystko jest oparte o miłość. Pan Jezus mówił o sobie, ja jestem dobrym pasterzem. Znowuż możemy sobie to wyobrazić, jak funkcjonuje pasterz, który prowadzi owce. I widzieliście, on ich nie goni, tylko one idą za nim. Ja jestem dobrym pasterzem, mówi Pan. I owce znają mój głos i idą za mną. Zobaczcie, jeśli znam Jezusa, to podążam za nim w tym trudnym życiu. Podążam za nim dzień po dniu. Dobry pasterz, jak mówi Pan Jezus, kładzie życie za swoje owce. I dalej mówi, nie dlatego, że ktoś mi każe, ale ja sam kładę. Zobaczcie, Pan Jezus tak ukochał nas, że oddał swoje życie po to, żeby nas uratować. On za nas zapłacił już. Czy nie czujecie wdzięczności? A On teraz oczekuje na nas. Czytamy, że poszedł do nieba, aby przygotować dla nas mieszkania. Ale wróci, podkreślił to, że wróci, żebyśmy nie zostali sami. Co mamy z tym czasem zrobić? Oczekiwania? To jest ważne. Co my z tym czasem zrobimy? Oczekiwania. Niezwykłe. Żeby nie przedłużać, przeczytamy sobie jeszcze dwa wersety z listu do Koryntian. To jest 5 rozdział, 2 list do Koryntian, 5 rozdział, 20-21 werset. Czytamy tam tak. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Popatrzcie, poselstwo sprawujemy w imieniu Jezusa, który jest w niebie. To jest odpowiedzialność. To nie jest na tej zasadzie, że żyję dla siebie, a potem pójdę do kościoła albo gdzieś tam komuś coś powiem od czasu do czasu. To jest całe nasze życie, nasza postawa. To jest wybór, którego musimy dokonać. To nie ma na co się oglądać. Reprezentujemy Boga na ziemi. Niesiemy Jego królestwo w królestwo zła. To jest wojna. To jest duchowa, bardzo ciężka wojna. I diabeł, jak już mówiłem wcześniej, robi wszystko, żeby tak się nie stało. Rozwodnić to, rozmiękczyć. Nie ma. Musimy stać na straży tego, co nam zlecił Pan. Dlaczego? Bo w innym miejscu czytamy, jeśli nie wy, to kamienie będą krzyczeć. Bóg zrealizuje plan, który powziął, zamierzył. On nie zmienia zdania. I to jest piękne. Możemy mu ufać niezależnie od sytuacji. Możecie być w najtrudniejszej sytuacji, jaka wam się przytrafi, nie wiem, i możecie ufać. On ma wyjście, on ma ratunek. On się nie myli. Zobaczcie, żyjemy w trudnych czasach. Wszystko się bardzo zmienia, jak w kalejdoskopie. Nie wiadomo, co będzie jutro. Ale Pan dał nam swój pokój. Warto pamiętać o tym wersecie, który tak pięknie mówi. Pokój mój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie taki, jak świat daje. Ale ja wam daję. Zobaczcie. Na pewno nie raz spotkaliście się w sytuacji takiej, gdzie sytuacja była bardzo trudna, a wy zachowywaliście pokój. Nie zawsze tak jest. To są takie momenty, w których jak gdyby możemy się przekonać, nasza reakcja, jaka jest w różnych sytuacjach, w którym miejscu jesteśmy na drodze do Pana Boga. Jeśli zaczynamy się denerwować, jeśli tracimy pokój i tak dalej, widzimy tutaj braki. Co trzeba zrobić? Na kolana i modlić się. Bo Bóg z niczym nie zwleka. On jest, On czeka, On chce ci pomóc, ale potrzebuje mieć z tobą relację. W związku z tym, jeśli gdzieś tracisz ten pokój, jeśli coś zaczyna się złego dziać, to nie myśl o tym, jak ja mam to rozwiązać, tylko oddaj to wszystko Jemu. Wołaj do Niego. Pokutuj, a On sprawi odmianę. Ten pokój Boży jest bardzo ważny, bo On pokazuje nam, co się z nami dzieje wewnętrznie, jak się czujemy. Jeśli go tracę, to znaczy, że coś jest nie tak. Mam go szukać, bo to jest kolejny pewnik. To nie jest coś, że może tak będzie. Nie. Pan Jezus powiedział, pokój mój wam daję. On go dał. Jeśli go nie masz, musisz zajrzeć w swoje serce, co się dzieje. Kochani, takich wersetów jest mnóstwo pocieszających, zachęcających, podnoszących na duchu, żeby nie upaść i żeby być pomocą dla innych. I już kończąc, nie chcę się rozciągać, żeby było krótko. Kochani, te święta, poświęćcie na tą radość rozmawiania z ludźmi, dzielenia się naszym Panem, który żyje i króluje. Przypomnijmy sobie jeszcze, bo cały czas mi chyba Duch Święty coś podpowiada, żebym jeszcze się z wami podzielił. Przypomnijcie sobie ukamieniowanie Szczepana. Kiedy Szczepan był kamieniowany, czytamy i zobaczył niebo otwarte i Jezusa stojącego, Syna Bożego stojącego. Dlaczego stał? Bo czytamy o tym, że i Pan Jezus zasiadł po prawicy Ojca. A tutaj czytamy, przynajmniej w przekładzie brytyjskim, stojącego, bo Jezus jest zainteresowany, co tu się dzieje, co się dzieje z Jego dziećmi. Myślę, że na Ukrainie też stoi i patrzy na to, co się dzieje. Ale jest pewien czas, który Bóg dał człowiekowi, żeby ten czas... Człowiek się przekonał, czy rządzi bez Boga, czy nie potrafi. Wszystko pokazuje, że nie potrafi. Przyjdzie ten moment, kiedy ten ostatni poganin się nawróci, Pan Bóg to zakończy. My nie wiemy, kiedy to będzie, w którym momencie. Nie musimy wiedzieć. Dobrze wykorzystujmy ten czas, który mamy. Nigdy nie wiadomo, kiedy Pan nas powoła. W związku z tym bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bądźcie wdzięczni. I życzę wam wszystkiego dobrego na te święta, błogosławionego czasu i obecności Zmartwychwstałego na każdy dzień, nie tylko świątecznie. Amen.